Kwadrans z prawnikiem. Dzień dobry, Marzena Florkowska przy mikrofonie. Dzisiaj, proszę Państwa, o podatkach będziemy rozmawiać. Średnio raz w miesiącu o podatkach Państwa informujemy, a także doradzamy, co zrobić, w jaki sposób można opodatkować się, żeby to było najkorzystniejsze, a równocześnie, żeby z tego obowiązku podatkowego się wywiązać. I dzisiaj o CIT-cie estońskim będziemy mówić, a moim gościem jest pan Zygmunt Tabisz, wiceprzewodniczący zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
CIT estoński, co to za forma opodatkowania?
Proszę państwa, to jest inny sposób rozliczania się z podatku dochodowego, który został przyjęty do rozliczeń w Polsce w tak zwanej wersji 1.0 od 1 stycznia 2021 roku, ale tamte warunki do możliwości skorzystania z rozliczania CIT-u estońskiego, tak zwanego CIT-u estońskiego, to były jednak zbyt rozbudowane i ilość podmiotów, która mogła z niego skorzystać, okazała się, że po roku była bardzo znikoma, bo zaledwie około 300 firm z tego skorzystało. Ale od stycznia 2022 roku były zmiany przepisów i złagodzono te kryteria, które były zbyt mocno rozbudowane w poprzedniej wersji CIT-u, i te nowe kryteria, które obowiązują od 1 stycznia 2022, są dużo łagodniejsze. To wcale nie znaczy, że nie ma żadnych kryteriów, żeby można było skorzystać z CIT-u estońskiego. Bo do tej pory w ramach tak zwanego CIT-u zwykłego przez 30 lat wszyscy byli nauczeni, że wyliczamy 19 albo 9% podatku dochodowego, odprowadzamy zaliczki w ciągu roku, potem mamy zeznanie roczne i tak zawsze żeśmy po prostu robili. Natomiast tutaj zasady rozliczania się w ramach CIT-u estońskiego, one są nieco inne, bo płacimy podatek dopiero wtedy, kiedy dochodzi do tak zwanej dystrybucji zysku, czyli wtedy, kiedy zysk zaczynają wypłacać sobie wspólnicy bądź udziałowcy.
Co to oznacza w praktyce, gdybyśmy taki życiowy przykład dali?
W praktyce to oznacza to, że jeżeli podmiot, który rozlicza się w takiej formie, w podmiocie tym mamy dochód, to nie płacimy od tego dochodu w ciągu roku żadnych zaliczek ani podatku, chyba że wypłacimy zaliczkę na poczet dywidendy. Jeżeli w ciągu roku nie wypłacimy żadnej zaliczki i nie wypłacimy nawet dywidendy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to nie zapłacimy podatku dochodowego w ogóle.
Czyli dopóki te pieniądze leżą, w cudzysłowie, na koncie firmy, to podatku firma nie płaci.
Dotąd, dopóki one są w obrocie gospodarczym w firmie, dotąd podatku nie płacimy. Musimy tutaj zastrzec jedną rzecz, że oprócz dochodu w tej formie opodatkowania, tam jeszcze funkcjonuje takie pojęcie ukrytych zysków, które po prostu należy mieć na uwadze, bo od tych ukrytych zysków niestety podatek musimy płacić w ramach tej formy na bieżąco. Czyli w każdym miesiącu, jeżeli wystąpi takie zdarzenie jak ukryty zysk, to podatek dochodowy wynosi 20% albo 10%, w zależności od tego, czy jesteśmy małym, czy już nie jesteśmy małym podatnikiem.
Powiedział pan, że teraz te kryteria od stycznia tego roku zostały złagodzone. Czy to oznacza, że więcej firm będzie mogło z tego CIT-u estońskiego skorzystać? I czy warto w ogóle skorzystać z tego CIT-u estońskiego? Czy jest się o co bić?
Można powiedzieć w ten sposób, że warto się nad tym pochylić. Warto się nad tym pochylić, bo to nie jest tak, że ta forma opodatkowania każdemu będzie służyć i każdy z tego będzie mógł skorzystać, bo to jest kwestia przeprowadzenia pewnej analizy ekonomicznej i sprawdzenia, krótko mówiąc, czy to mi się opłaca. Dlatego, że podatek też, jeżeli będziemy dystrybuować zysk, czyli pobierać dywidendę, to my podatek będziemy płacić. Ale on będzie mniejszy zdecydowanie, sumarycznie, niż gdybyśmy byli opodatkowani na zasadach ogólnych. Z naszego doświadczenia i z praktyki, którą już mamy na dzień dzisiejszy w innych firmach, które przeszły na CIT estoński, oraz analiz, które po prostu przeprowadzamy, i wiemy, że spółka osobowa czy kapitałowa, która chce z tej formy opodatkowania skorzystać, no jednak musi generować dochód. I to nie może być dochód 50-100 tysięcy rocznie, bo to są za niskie dochody, żeby zmieniać formę opodatkowania i przechodzić na ten tak zwany CIT estoński. Z naszej oceny wynika, że to dochody na poziomie 400 do 500 tysięcy już zdecydowanie powodują, że to już jest opłacalne. Dlatego opłacalne w sensie ekonomicznym, że w persaldzie, gdybyśmy dokonali rozliczenia obciążeń podatkowych w tej wersji poprzedniej, tej zwykłej, która była i jest normalnej, no to byśmy zapłacili więcej podatków w stosunku do formy opodatkowania w tak zwanym CIT-cie estońskim.
A oprócz takiej korzyści finansowej, mniejszego podatku, jakie są inne korzyści dla firmy, jeśli przejdzie na CIT estoński?
No przede wszystkim mamy tutaj zdecydowaną zmianę podstawy opodatkowania. Przestajemy w ogóle rozliczać się z podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ta ustawa zostaje odesłana na bok. I nie mamy na przykład takiego problemu, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się punkt pierwszy i 124 wymienione artykuły, które nam mówią, co my do kosztów uzyskania podatkowych możemy nie zaliczać. Naszą podstawą opodatkowania jest dochód bilansowy. W związku z tym z chwilą przejścia na taką formę rozliczenia interesują nas już tylko przepisy ustawy o rachunkowości.
Kiedy patrzymy na te warunki, które trzeba spełnić, żeby móc przejść na CIT estoński, no to sprawa się wydaje bardzo skomplikowana. 7 podstawowych warunków i jeszcze dodatkowe inne obostrzenia. W praktyce, gdyby pan tak na to spojrzał, czy to jest rzeczywiście tak bardzo trudno dla firmy zdecydować się na przejście na CIT estoński i czy firmy spełniają, czy mają szansę spełnić te warunki?
Ta forma rozliczania opodatkowana, ona została jakby zaprojektowana i przewidziana tylko dla takich spółek osobowych, tych, które się rozliczają CIT-em i spółek kapitałowych, których wspólnikami są osoby fizyczne. I to jest pierwsze główne kryterium, bo jeżeli spółka ma swojego udziałowca w postaci osoby prawnej, w postaci innej spółki, no to już ten pierwszy warunek wyklucza go z możliwości wyboru tej formy opodatkowania. To nie mogą być spółki holdingowe, to nie mogą być grupy kapitałowe, to jest prosta, czysta, tak zwana spółka z kapitałem krajowym, w której wspólnikami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne. To jest taki pierwszy warunek istotny. I drugi warunek, który jest ważny, żeby w ogóle zajmować się tematem opłacalności albo analiz pod kątem CIT-u estońskiego, jest taki, że sama spółka nie może mieć udziałów w innym podmiocie. To są dwa takie warunki. No i zatrudnienie. Zatrudnienie jest tutaj jakby parametrem i kryterium, które uprawnia do możliwości skorzystania, ale to nie są wygórowane liczby, bo średnie roczne zatrudnienie 3 osoby dla dużego podmiotu, to nie jest liczba, którą spółka, która ma jakieś przychody i dochody generuje, żeby nie zatrudniała 3 pracowników. Oczywiście do tej liczby zatrudnionych nie wliczają się udziałowcy czy wspólnicy spółki. To jest oczywiste, bo tak to można by było zrobić spółkę 3-osobową i z 3 osobami zatrudnionymi to realizować. Łagodniejsze jeszcze, jeżeli chodzi o zatrudnienie, są kryteria dla małych podmiotów i nowo rozpoczynających podmiotów. One przy rozpoczęciu działalności w pierwszym roku mogą zatrudniać 1 osobę. Ale kryterium udziałowców i kryterium takie, że ta spółka nie może mieć udziałów w innym podmiocie, jest dla małych podmiotów i dużych podmiotów takie samo.
Czy to jest tak, że jeśli dana firma podejmie decyzję o sposobie rozliczania się CIT-em estońskim, czy to jest już decyzja na jakiś dłuższy okres czasu, czy można się po okresie próbnym, tak go nazwijmy, wycofać z tego?
Zasada w ustawie przyjęta jest taka, jeżeli dokonujesz wyboru tej formy rozliczenia, tak zwanego CIT-u estońskiego, to żeby nie zapłacić podatku od różnic przejściowych, to powinieneś w ramach tej formy rozliczania trwać 4 lata.
Od 1 stycznia.
Niekoniecznie, bo wybór formy, tej formy opodatkowania może się odbyć z każdym początkiem miesiąca roku kalendarzowego.
Zatem zdecydujemy się na nową formę opodatkowania i teraz kiedy możemy zmienić ją znowu? Czy mamy jakiś czas taki?
Albo trwamy przez 4 lata, albo jeżeli ustawa zezwala nam w każdym czasie, to w każdym czasie możemy też zrezygnować.
I na koniec jeszcze takie pytanie, przypomnienie właściwie, skąd się wzięła nazwa CIT estoński?
CIT estoński to nazwa, którą zaczerpnięto od takiego sposobu rozliczania się z podatku z Estonii. Bo tam od 2000 roku taka forma rozliczenia podatku funkcjonuje i miało to w Estonii, jak wprowadzono ten CIT w taką formę rozliczania podatku, to miało to duży wpływ na rozwój gospodarczy Estonii.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj o CIT-cie estońskim rozmawialiśmy, a moim gościem był pan Zygmunt Tabisz, wiceprzewodniczący zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.